Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Temat naszego rozważania to Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej, nadzieje a rzeczywistość. W 1795 roku w wyniku trzeciego rozbioru Polski kraj nasz ostatecznie zniknął z map Europy. Przez ponad 120 lat znajdowaliśmy się pod okupacją trzech sąsiednich mocarstw: Austrii, Prus i Rosji. Każde z nich promowało swoją wizję polityczną, swoją kulturę, tradycje i obyczaje. Każdy z zaborców reprezentował też inne wyznanie państwowe. Austria – rzymski katolicyzm, Prusy – luterański ewangelicyzm, Rosja – prawosławie. Prawosławni, tak jak inni mieszkańcy naszej ojczyzny, nie pogodzili się z utratą suwerenności. Poprzez fronty powstań narodowościowo-wyzwoleńczych i I wojny światowej kruszyli ku niepodległości. Szlak swój znaczyli przelaną krwią i często bezimiennymi mogiłami. Rozumieli, że w obronie ojczyzny, tak jak i wiary, nie da się uniknąć ofiar. Byli na te ofiary gotowi. W 1918 roku ponownie na mapach Europy pojawiło się państwo polskie, Druga Rzeczpospolita. Przed naszym krajem otworzyła się możliwość organizacji państwa, w którym każdy obywatel będzie się czuł wolny, potrzebny, wartościowy, będzie mógł pracować dla dobra rodziny, kraju i oczywiście swego kościoła. Niepodległość spotykała się więc z wielkimi nadziejami również nas prawosławnych. Zaznaczmy tu, że zabory, choć uchroniły Kościół prawosławny przed propagowaniem Unii Brzeskiej, szczególnie silnymi w XVII i XVIII wieku, gdzie de jure, prawnie, praktycznie byliśmy nieistniejącym kościołem, przyniosły nam również wiele zła. To nie było tylko dobro. Naszych biskupów od razu przeniesiono w głąb Rosji. Zamknięto wszystkie nasze męskie klasztory, bo stamtąd wywodzą się kandydaci na biskupów. Dokonano reformy liturgiczno-obrzędowej. Przez długie dziesięciolecia obchody chełmski, supraski, jabłeczyński były zapomniane. Wprowadzono obce nam zwyczaje. Rozbiory oznaczały ostateczne podporządkowanie wcześniej niezależnej metropolii kijowskiej, czyli całego kościoła prawosławnego w Polsce, patriarchatowi moskiewskiemu. Wraz z odrodzeniem się niezależności państwowej odrodzała się również niezależność kościelna. Wydawało więc się logicznym, że władze kościelne i państwowe powinny współpracować z sobą na gruncie odbudowy i normalizacji życia polskiego społeczeństwa. Mieliśmy nadzieję na bliską współpracę na zasadach obopólnej korzyści. Stanowiliśmy przecież aż 15% społeczeństwa odrodzonego kraju. Kościół rzeczywiście był olbrzymią siłą II Rzeczypospolitej, ale dotyczyło to tylko kościoła rzymskokatolickiego. Niespełna 4-milionowa społeczność prawosławna nie cieszyła się takimi względami. Należy tu przypomnieć, że o losach Górnego Śląska, Warmii i Mazur, Śląska Cieszyńskiego i Orawy oraz Wileńszczyzny miały zadecydować plebiscyty ludności. Tak jak ludzie zagłosują, tak będzie biegła granica. Czyli to od ludu miało zależeć, jak będzie wyglądała Rzeczpospolita. Wydawało się więc, że państwo będzie robić wszystko, żeby każdemu w tym państwie było dobrze, by głosował na szerokiej granicy Rzeczypospolitej. Czego więc oczekiwała prawosławna ludność odradzającej się Rzeczypospolitej? Jakie miała nadzieje? Po pierwsze, oczekiwano uznania nas za pełnoprawnych obywateli naszej wspólnej ojczyzny. Od zawsze mieszkaliśmy na tych ziemiach. Nie przynieśli nas zaborcy. Byliśmy wierni Polsce jeszcze za czasów przodków Mieszka I. Udowodniliśmy to na polach Grunwaldu, Racławic, Olszynki Grochowskiej, potem pod Lenino, Monte Cassino. Po drugie, oczekiwaliśmy wolności religijnej, tym bardziej ze strony tych, którzy w czasie zaborów skarżyli się, że oni nie mają tej wolności. Po trzecie, Ufaliśmy, że uda się odrodzić pełne struktury administracyjne Kościoła po zawierusze I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, które totalnie zachwiały organizacją i życiem Kościoła prawosławnego. Tu pojawia się jeden bardzo ważny element. Dzisiaj często pada pytanie, szczególnie ze strony wiernych z Patriarchatu Moskiewskiego, Rosjan. Dlaczego Polska zerwała z patriarchatem? Z jakim patriarchatem? Jego nie było. Patriarcha w więzieniu, testamentowy następca zamordowany, drugi testamentowy następca zamordowany, w miejsce Kościoła prawosławnego wprowadzona żywa cerkiew, gdzie biskupi mogą się żenić, gdzie połowa dogmatów została odrzucona. Pamiętajmy, że kiedy u nas burzono setki świątyń, tam mordowano setki tysięcy. Jeżeli list wysłany przez metropolitę Dionizego idzie do Moskwy 8 miesięcy. Także sytuacja była taka, że totalnie tam Kościół też ledwie żył. Więc trudno było jeszcze absorbować go naszymi sprawami, tym bardziej, że listy były przetrzymywane. Jedna i druga strona, i bolszewicy, i polskie władze nie chciały, żebyśmy się potrafili dogadać. Robili wszystko, żeby tej jedności nie było. A Kościół musiał działać. Religię trzeba było uczyć, seminaria otwierać. A więc sytuacja była niezwykle trudna i olbrzymia mądrość ówczesnych hierarchów i duchownych, że potrafili znaleźć jakiekolwiek możliwości działania. Wyobraźcie sobie dzisiaj przenieść prawosławie do Arabii Saudyjskiej. Kiedy ci, którzy jechali, to wiedzą, że można być zawróconym z lotniska, bo na aspirynie jest znak krzyża. Podobnie było tak wówczas. Jak wyglądała więc rzeczywistość? Niestety, zbyt często daleką była od powyższych oczekiwań ludności prawosławnej. Prawosławni zamieszkiwali głównie na wschodzie Rzeczypospolitej w tak zwanych województwach kresowych. Żyli w zwartych zasiedleniach. W województwie poleskim było nas 10 razy więcej niż katolików. W województwie wołyńskim 7 razy więcej. Z tego 95% naszej społeczności to ludność wiejska. Stąd prawosławni bardzo mocno byli przywiązani do ziemi, na której się urodzili i mieszkali. Nic więc dziwnego, że bardzo często określali siebie jako tutejsi. Pojęcie typowej narodowości było mniej znaczącym wyznacznikiem tożsamości osobistej niż określenie pojęcie wyznania. Częściej więc mówili, że są prawosławni, a nie czy Białorusin, czy Ukrainiec, czy Polak. To było częściej. O typowej narodowości mówiono głównie w miastach. Mimo wszystko wśród prawosławnych odnajdujemy 1,5 miliona Ukraińców, 900 tysięcy Białorusinów, 600 tysięcy Polaków i 700 tysięcy tutejszych. Bardzo ciekawym jest fakt, iż wielu prawosławnych określało siebie jako Rusini. To swego rodzaju synkretyzm narodowości tutejszego na południu Polski z Ukraińcem, na naszych terenach z Białorusinem. Bardzo często był to też sposób maskowania narodowości rosyjskiej, która ze zrozumiałych względów była niepopularną. Jednak otwarciej przyznawało się do niej 125 tysięcy prawosławnych początków II Rzeczypospolitej. Kościół prawosławny w Polsce w okresie międzywojennym był więc narodowościowo bardziej zróżnicowany niż obecnie. Wielkim oczekiwaniem międzywojennego prawosławia była więc narodowościowo-religijna tolerancja i równouprawnienie. W praktyce było jednak inaczej. Prawosławnie było jedynie tolerowane. Władze dążyły do pełnej nad nim kontroli. Potem nie patrzono na sprawy narodowościowe. Z biegiem czasu nasze społeczeństwo miało ulec polonizacji i narodowościowej, i religijnej. Ukraińca, Białorusina można było czasowo tolerować. Ich obecność traktowano jako swego rodzaju spadek po czasach zaborów. Podobnie zresztą patrzono na całe prawosławie. Szerzej będziemy o tym mówić później, kiedy wspomnimy o burzeniu cerkwi w 1938 roku. Z czego wynikał ten dziwny stosunek wobec kresów? Może właśnie z braku tego plebiscytu. Jeżeli na Śląsku miał być plebiscyt, to walczono, żeby nawet ci, którzy uznają siebie za z urodzenia Niemców, a z kultury polskiej, chcieli czuć się Polakami. Skoro tu plebiscytu nie będzie, nie trzeba zabiegać o głosy, to można se darować. Z drugiej strony też wiedziano, że Zachód bardzo boi się bolszewizmu, czego świadkiem, jakby przejawem była wojna 1920 roku i 21 roku, więc starano się jak najwięcej na Zachodzie oddać Niemcom, szczególnie tutaj zabiegała Anglia, by w ten sposób osłabić Francję, a na Kresach jak najbardziej Polskę wzmocnić, żeby po prostu bolszewizm nie mógł się przesunąć na Zachód. Czyli władze polskie były w miarę spokojne o wschodnią granicę. Skoro tak, o miejscowy lud, o jego przychylność nie trzeba zabiegać. Faktem jest, że wschodnie województwa, za wyjątkiem dużych miast, przez cały okres międzywojenny były niedoinwestowane, a rdzenna ludność i Kościół prawosławny spotykały się z licznymi przykładami nierównouprawnienia i nietolerancji. Jak już wspominaliśmy, Kościół prawosławny okresu międzywojennego narodowościowo był znacznie bardziej różnorodny niż współcześnie. Nie sprawiało to jednak większych problemów natury liturgiczno-cerkiewnej. Nabożeństwa celebrowane były w języku cerkiewno-słowiańskim, a kazania były wygłaszane w językach narodowych z dominacją języka rosyjskiego i ukraińskiego. Administracja prowadzona była w języku polskim bądź rosyjskim. Oczywiście było tak tylko w pierwszym okresie po odrodzeniu. Później coraz mocniej wchodzi język polski. Inaczej było z duchowieństwem. Większość duchownych posiadała rosyjskie obywatelstwo. Fakt, że duża ich część urodziła się na wówczas polskich ziemiach, dla władz państwowych nie miał większego znaczenia. Był to element obcy. Kler postrzegano jako urzędników odziedziczonych po wrogim okupancie. No nic dziwnego, było Ministerstwo Wyznań Imperium Rosyjskiego, gdzie nad biskupami, nad Świętym Synodem stał oberprokurator, urzędnik. Gdy w 15 roku rozpoczęło się bieżeństwo, to duchownych z miast przymusowo, tak jak urzędników i nauczycieli, lekarzy, wywożono z Polski. Częściowo zasłużyliśmy na tę opinię. Duchowieństwo czuło większą więź z patriarchatem moskiewskim niż konstantynopolitańskim. Wykształcone w rosyjskich seminariach i akademiach nie wyobrażało sobie innego kanonicznego usytuowania. A więc trzeba zrozumieć, jaką tragedią dla nich był rozpad patriarchatu i jego zniewolenie. Oni naprawdę nie wiedzieli, kogo pytać, gdzie szukać wzorców. Podzielało też obawy co do trwałości państwa polskiego. Zamiast szukać możliwości realizowania swych zadań w nowej rzeczywistości, w pierwszych latach niejednokrotnie przyjmowało pasywną postawę. Poczekamy, jak to się wszystko rozwinie. Stąd będą takie przejawy, tam przykład Warszawa, gdzie w roku 1918 jest dwóch duchownych na całe miasto. Bo wszystkich innych wywieźli i bali się duchowni wracać. Na początku lat 20. do Polski zaczyna przybywać coraz więcej kapłanów i cikinierów przed bolszewickimi represjami. Nie znali oni specyfiki tych ziem, nie posługiwali się językiem polskim. Prawosławie było dla nich tożsame z rosyjskością. Pogłębiali już i tak negatywne państwowe i społeczne postrzeganie prawosławnego duchowieństwa. Władze zgodziły się uznać jedynie z tych z nich, którzy przed wojną zamieszkiwali na obecnie polskich terenach i wykazywali się lojalnością wobec państwa polskiego. Ten ostatni wymóg dawał władzom możliwość dowolnego i swobodnego usuwania niewygodnych kapłanów. Masz rosyjskie obywatelstwo, więc w każdej chwili możesz dostać bilet w jedną stronę. Nie podskakuj, nie wysuwaj głowy, słuchaj nas. Taka była rzeczywistość. Polityka kadrowa cerkwi była palącym problemem tamtych lat. Wchodziliśmy w okres międzywojenny nie tyle z rosyjskim episkopatem, co bez biskupów. Przypomnijmy sobie, władze carskie odebrały nam rodzimy episkopat, by zamienić go rosyjskim. Władze polskie dążyły, by rosyjski episkopat zastąpić polskim. Na razie jednak w ogóle nie było biskupów. W 1915 roku wraz z wycofującymi się z terenów Polski wojskami rosyjskimi dobrowolnie bądź pod przymusem kraj opuściła cała hierarchia. Szerzono propagandę, bardzo często słuszną, że nadciągające wojska niemieckie będą dokonywały rzezi prawosławnych. Wyjeżdżały całe wsie parafie. Za wiernymi podążali duchowni i biskupi. W kraju pozostał jedynie sufragan, czyli wikariusz diecezji wołyńskiej, biskup Dionizy Waledyński, Rosjanin urodzony w Muromie. Od 1911 roku był wykładowcą, inspektorem, a w końcu rektorem seminarium duchownego w Chełmie. Tu poznał nasze tradycje i przyszłych duchownych naszej cerkwi. Od 1913 roku był biskupem Krzemieńca na Wołyniu, czyli polskie ziemie. Nie pozostawił swych wiernych, gdy diecezję ogarnęła I wojna światowa. W klasztorach diecezji organizował wówczas szpitale polowe, przytułki dla sierot oraz dla uchodźców. W 1918 roku na terytorium Polski pojawił się biskup Włodzimierz Tychonicki. Rosjanin z pochodzenia duchowo wzrastał w cieniu ojca i brata męczenników okresu rewolucji bolszewickiej. W 1907 roku wyświęcony został na biskupa białostockiego, sufragana diecezji grodzieńskiej. Jednocześnie do 1910 roku wspiera biskupa chełmskiego Eulogiusza, co daje mu możliwość zapoznać się z cerkiewną specyfiką naszych ziem i tutejszej ludności. W 1915 roku ewakuowany z mieniem cerkiewny w okolice Słupska. To on uratował relikwie świętego męczennika młodzieńca Gabriela. W 1918 roku powraca do Grodna razem z relikwiami. Pełni funkcję ordynariusza diecezji grodzieńsko-chełmskiej z tytułem biskupa białostockiego. Ponieważ sprzeciwiał się rozerwaniu naszej jedności z patriarchatem moskiewskim, będzie przez władze prześladowany. W 1918 roku wraz z przyłączeniem do Polski Wileńszczyzny Grodno Polskiego Episkopatu poszerzyło się arcybiskupa wileńskiego Eleutariusza Bogojawleńskiego. W 1906 roku został inspektorem seminarium w Chełmie. W 1911 przyjmuje hierotonię na biskupa Kowińskiego, sufragana diecezji litewskiej. Powyżsi hierarchowie, choć nie urodzili się na naszych ziemiach, już przed I wojną światową dobrze je poznali i nieśli do biskupa posługę. Inaczej było z biskupem Panteleimonem Rożnowskim, który w 1921 roku z błogosławieństwa patriarchy moskiewskiego Tichona mianowany zostaje ordynariuszem nowo utworzonej diecezji pińsko-nowogródzkiej. Podzielił los poprzedników. Za nielojalność, za sprzeciw wobec autokefalii zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Pierwszym biskupem wyświęconym po I wojnie światowej dla i w naszym kościele był moskwiczanin Sergiusz Korolow. W 1905 roku odwiedził monaster świętego Onufrego w Jabłecznej. Dwa lata później przyjął tu stan zakonny. W 14 roku został jego archimandrytą, a rok później został ewakuowany do Rosji. Do monasteru powróci w 1920 roku, by po roku zostać biskupem bielskim, sufraganem diecezji chełmskiej. Niestety nie otrzymał zgody państwowej i musiał rezydować w klasztorze, nie mając realnie możliwości spełniać posługę biskupią. Następnie zostaje zmuszony do opuszczenia kraju. Pierwszy okres kształtowania się polskiego episkopatu kończy się w 21 roku zaraz z przybyciem do Polski za zgodą rządu przebywającego na migracji w Jugosławii i Włoszech biskupa Jerzego Jaroszewskiego, dotychczas biskupa mińsko-nowogródzkiego. Decyzją patriarchy moskiewskiego Tichona z 21 roku zostaje mianowany ordynariuszem diecezji warszawskiej. Rok później podniesiono go do godności metropolity egzarchy patriarchatu moskiewskiego. Jak widzimy, z tych 6 biskupów jedynie 2 było w pełni uznawanych przez władze państwowe. Państwo godziło się, żebyśmy odbudowali episkopat, ale nie na naszych, a na państwowych zasadach. Jeśli dany kandydat nie chciał w pełni popierać religijnej polityki państwa, to bardzo często ograniczano możliwość jego odwiedzania parafii, kontaktowania się z wiernymi, a potem albo zsyłano do klasztoru, albo dostawał bilet za granicę i już nie mógł wrócić. Czy to na Wileńszczyznę, czy też do Czech. Mimo wszystko jednak Kościół udało się dobrze zorganizować. W 1922 roku posiadaliśmy już 5 diecezji. Warszawska, 53 parafie etatowe, 11 filii i 215 tysięcy wiernych. Pińsko-Poleska, 28 parafii etatowych, 91 filii i 917 tysięcy wiernych. Grodzieńsko-Nowogródzka, 135 parafii etatowych, 45 filii i 624 tysiące wiernych. Wołyńska, 426 parafii etatowych, 137 filialnych i 1,192 tysiące wiernych. Oraz Wileńska, 97 parafii etatowych, 22 filie, 306 tysięcy wiernych. Łącznie Kościół posiadał niespełna 1,000 parafii etatowych, 312 filii, 1,650 duchownych. Zwróćmy uwagę, że jest 1,000 parafii etatowych plus 30%, czyli 300 jeszcze filii. Czyli na zasadzie było jeszcze 1/3 z tej liczby parafii, które nie miały prawa mieć majątku niezależnego, niezależnych ksiąg parafialnych, czyli tak naprawdę dużo łatwiejsze do zlikwidowania. I niestety się okaże, o to właśnie chodziło, żeby te parafie z czasem zlikwidować. Mało tego. Liczby, o których mówimy, czyli 1,000 parafii i 300 filii, należy jeszcze powiększyć o jednostki parafialne nieuznawane przez państwo i władze, nieposiadające zezwolenia. Czyli oprócz tego, że były filie, które nie mogły być niezależne, to jeszcze były parafie, które działały, a były podziemne, partyzanckie. Że jeżeli duchownego by złapano, że coś działa, chrzci, prowadzi księgi, zbiórki, robi remonty, to musiał się liczyć z konsekwencjami. Za chwilę okaże się, że to są bardzo duże liczby. Chodzi tu o kolejne niespełnione nadzieje i oczekiwania. Na II Rzeczpospolitą patrzono poprzez pryzmat państwa Jagiellonów. Oczekiwano, że młode państwo unikać będzie błędu wieku XVII i XVIII, kiedy to religijną nietolerancją i szlachecką prywatą roztrwoniliśmy potęgę przodków. Miano nadzieję, że potrzeba scementowania społeczeństwa w jeden naród oraz zewnętrzne niebezpieczeństwa, takie jak wojna z bolszewikami, czy też powstania narodowościowe w obronie granic Górnego Śląska, sprzyjać będą polityce równouprawnienia. Kroki władz były jednak wręcz odwrotne. Dzieliły, a nie jednoczyły. Duchowieństwo prawosławne podzielone na duchownych legalnych i tolerowanych, czyli nie mających prawa piastowania stanowiska kościelnego i opieki państwowej, było słabszym. Miało prawo pobytu w Polsce, nie miało prawo spełniać posług duszpasterskich. O skali tej dysproporcji między duchowieństwem uznawanym a nieuznawanym świadczy fakt, że według źródeł cerkiewnych w diecezji wileńskiej było nie 121 jednostek parafialnych, a 217, czyli ponad 100% było tajnych parafii. To świadczy, jak rzeczywiście trudno wówczas prawosławnym się żyło. Jeżeli mamy tajną parafię, nie możemy ubezpieczyć od pożaru, nie możemy prosić o zorganizowanie punktu katechetycznego i nauczanie religii, nie możemy prosić choćby o możliwość zakupu świec czy wosku na świece. Nic, nie istnieje. O sile Kościoła stanowiły również monastery. Łącznie z nieuznawanymi przez władze było ich ponad 20. Oficjalnie było 14 męskich z ławą paczojowską na czele i 3 wspólnoty żeńskie. Łącznie mieszkało w nich 230 mnichów i 280 mniszek. Oczywiście liczby te są szacunkowe. Klasztory w większości były w dobrym stanie technicznym i prowadziły ożywioną działalność. Zakładały i utrzymywały szkoły, przytułki, apteki, zakłady rzemieślnicze. Prowadziły seminaria duchowne, szkoły dla dyrygentów, produkowały świece, szyły szaty liturgiczne. Pisano tu muzykę cerkiewną, literaturę estetyczną. Równie niewielkie znaczenie było bractw cerkiewnych, to polski fenomen. Praktycznie nigdzie w świecie bractwa nie mają takiej roli, jak miały i mają u nas. Reaktywowane po wojnie ściśle współpracowały z duchowieństwem i wspierały je w działalności oświatowo-wychowawczej. Biskup diecezjalny zazwyczaj był honorowym przewodniczącym któregoś z bractw. Co ciekawe, im gorzej układały się stosunki z władzami państwowymi, tym dynamiczniej rozwijało się bractwo. Wzrasta ich liczba i aktywność. Wierni nie czekali na duchownych. Czasami brali duchownego pod pachę i mówili, co trzeba zrobić. Bo łatwo było ukarać jednego duchownego, ale weź ukaraj 300 wiernych. A więc bractwa naprawdę bardzo dobrą robotę robiły. Broniły mienia cerkiewnego, służyły finansowym i prawnym wsparciem duchowieństwa, organizowały i wspierały działalność charytatywną, podtrzymywały tożsamość wyznaniową i narodowościową swych członków. Nie istnieje kościół lokalny bez szkolnictwa teologicznego. Odrodzenie działalności seminariów w Wilnie i Krzemieńcu stało się dla episkopatu sprawą podstawową po odzyskaniu niepodległości. Nastąpiło to jednak w 1921 roku. Seminaria borykały się z trudnościami materialnymi, brakami wyposażenia naukowego i nieprzychylnością władz państwowych, które chciały widzieć w seminariach narzędzie polonizacji. Tymczasem językiem wykładowym w Wilnie był rosyjski i białoruski, a w Krzemieńcu rosyjski i ukraiński. Narodowość wykładowców była podobna. Na 292 seminarzystów w Wilnie w 1923 roku było 221 Białorusinów, 63 Rosjan, 7 Ukraińców, a Polaków 1. Podobnie było w Krzemieńcu, tyle że tu dominowali Ukraińcy. Nieakceptowanym dla władz był również program nauczania. Dążono więc do zamknięcia obu szkół, a gdy to się nie powiodło, w zamian za materialne wsparcie i finansowanie dokonano ich reformy. Podzielono je na 5-8-klasowe gimnazjum, za które odpowiadał dyrektor mianowany przez ministra oświaty i 2-letnie szkoły teologiczne, których dyrektora mianował biskup. Czyli najpierw mamy gimnazjum, jaka była spojrzenie państwa. Weźmiemy młodych ludzi, nieugruntowanych duchowo, za 5-8 lat przerobimy ich na Polaków, jeśli chodzi o wiarę i narodowość, a potem 2 lata niech uczą się, żeby zostać księdzem i w ten sposób, będąc prawosławnym baciuszką, będzie nawracał poddanych sobie parafian. Taki był plan. Tyle, że okazało się, że po mniej więcej 8 latach, jak sprawdzono, to rzeczywiście sukcesy było dość duże. W Wilnie zadeklarowało się 2 Polaków. Czyli 100% wzrosło, tylko że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 300 pozostałych nie zmieniło się, no to sukces raczej mizerny. Część seminarzystów miała możliwość kontynuowania nauki na studium teologii prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Uruchomione zostało w 1924 roku dzięki staraniom metropolitów Jerzego i Dionizego. Zatrudnieni zostali wybitni specjaliści z kraju i zagranicy, tacy jak święty Grzegorz Peradze, przyszły patriarcha rumuński Justyn Moisescu, biskupi profesorowie Dionizy Walendyński i Aleksander Zotos i wielu innych. Z ław studium wyszło kilkunastu biskupów i 249 magistrów teologii. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że studium działało przez 15 lat, to wychodzi, że studium dawało więcej magistrów teologii niż dzisiaj Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Czyli sukces duży. Wydawano czasopismo Elpis, które w tej chwili wydaje Białystok, które było wysoko ocenione w kraju i w międzynarodowych kołach naukowych. Należy tu podkreślić, że działalność studium była jednym z nielicznych przykładów pełnego zaspokojenia oczekiwań ludności prawosławnej względem odrodzonego państwa polskiego. Prawosławna religia wykładana była w szkołach powszechnych. Uczestniczyło na nią 10 tysięcy dzieci. 10 tysięcy dzieci od 4 milionów, to wychodzi, że mniej więcej jedno dziecko na 20 rodzin. Czyli to pokazuje, że większość dzieci była w nielegalnych punktach nauczania. A więc należała do punktów niezarejestrowanych przez państwo polskie. Zajęcia niekontrolowane przez władze były więc powszechne. Wbrew państwowym wymogom prowadzone one były w lokalnym narzeczu wiernych i zgodnie z cerkiewnymi programami nauczania. Niejednokrotnie miały one więc nielegalny status. Brakowało podręczników, ich treść była przestarzała, a uposażenie katechetów było tak niskim, że nie wystarczało na przeżycie. Nauczycielami religii byli więc głównie duchowni z pobliskich parafii, dla których katecheza była tylko dodatkowym źródłem utrzymania. Edukacyjna działalność kościoła nie byłaby możliwa bez własnej drukarni. Początkowo korzystano z usług drukarni prywatnych. Później w budynku obecnego seminarium duchownego na Saskiej Kępie w Warszawie zorganizowano synodalną drukarnię. Merytorycznie jakość przygotowanych książek była tak wielka, że nawet współcześnie dokonywano ich wznowienia z bardzo małymi zmianami. Stały się one również wzorcem dla publikacji tekstów liturgicznych kościołów nam bratnich. Dotyczy to Trebnika, porządku nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Niestety działalności publicystyczno-drukarskiej towarzyszyła bardzo sroga cenzura. Z maszyny spadały całe artykuły nawet w przeddzień druku, ponieważ były to drukarnie prywatne, więc bardzo często było, że były powiedzmy strona pierwsza artykuł, strona druga artykuł, strona trzecia biała. Zdjęto artykuł, nie było możliwości w ciągu kilku godzin w to miejsce złożyć następnego artykułu, a skoro druk się rozpoczął o 17, szła biała kartka. Jak widzimy, w latach 20. XX wieku cerkiew nasza była już dobrze zorganizowana. Nie oznacza to jednak pełnego usamodzielnienia się Kościoła. Wierni w Polsce nadal kanonicznie, mimo dużej autonomii, byli uzależnieni od patriarchatu moskiewskiego. Wykorzystywały to władze państwowe i skrajnie szowinistyczne koła narodowościowe polskiego społeczeństwa. Widzimy to na przykładzie aktów prawnych określających miejsce prawosławia w II Rzeczypospolitej. Do wydania Konstytucji Marcowej 1921 roku nie istniał żaden akt prawny w pełni normalizujący kościelno-państwowe stosunki. Prowadziło to do wielu nadużyć i samowoli lokalnych urzędników względem Kościoła i jego mienia. Polskie władze, tak negatywnie nastawione do wszystkiego, co rosyjskie, ostro krytykujące cerkiew rosyjską XIX wieku za podporządkowanie władzy carskiej, przez 3 lata same korzystały z carskiego ustawodawstwa względem naszej cerkwi. Gdy car tak postępował, to było to źle. Kiedy my mamy to robić, to już jest dobrze. Polskie władze chciały kontrolować cerkwie, nie dając nic w zamian. Konstytucja 1921 roku wprowadzała zasadę równości obywateli względem, bez względu na narodowość i wyznanie. Gwarantowała wolność sumienia i wyznania. W praktyce jednak wiele zależało od woli lokalnych urzędników. Za artykułami konstytucji nie poszły też przepisy wykonawcze. W praktyce więc ustawa bardzo często była martwym zapisem. Co gorsza, niektóre artykuły konstytucji były bardzo specyficzne, a nawet otwarcie przeczyły podstawowym tezom ustawy zasadniczej. Jesteśmy wszyscy równouprawnieni. Wyznanie rzymskokatolickie, będącą religią przeważającej liczby narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko. Jak może być naczelne, skoro wszystkie są równe? Czyli absurd, konstytucyjny absurd, który będzie spokojnie aż do lat 30. w zastosowaniu. Zwróćmy uwagę na artykuł 115. Mówi on, że wszystkie kościoły rządzą się samodzielnie, jednak ich postanowienia muszą być zgodne z prawem państwowym. Tak? Za wyjątkiem jednego kościoła. Z góry założono, że postanowienia Kościoła rzymskokatolickiego nie mogą być sprzeczne z polskim prawem. I go wyłączono. To znaczy, że Kościół rzymskokatolicki mógł podjąć każdą decyzję i nie można tego było zaskarżyć. Pamiętajmy, że Kościół rzymskokatolicki w tym systemie prawnym jest elementem obcym, ponieważ jest to Kościół państwa Watykan. Konkordat to umowa międzynarodowa wymagająca zgody obu stron i tylko wspólnie można tę umowę zmienić. Nawet ustawa o stosunku państwa jest to ustawa, którą państwo ofiaruje Kościołowi. Czyli odpowiednią większością głosów parlamentu bez zgody Kościoła, na przykład prawosławnego, można ją zmienić. Już z tego względu jesteśmy na przegranej pozycji, a tu jeszcze zapisano, że nawet nie trzeba umowy międzynarodowej, by postanowienia Kościoła rzymskokatolickiego nie podlegały zgodności z prawem polskim. Jak widzimy więc, ustawa zasadnicza z marca 1921 roku posiadała wiele mankamentów. Miała też niezaprzeczalny plus. ograniczała możliwość otwartej i bezkarnej wrogości wobec Kościoła prawosławnego. W jej oparciu powstały tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce w 1922 roku. Były co prawda aktem jednostronnym. Nikt nas nie spytał, czy chcemy takiego prawa i czy na takie się prawo zgadzamy. Zezwalały prawosławnym publicznie odprawiać nabożeństwa, zakładać klasztory i parafie, organizować bractwa, prowadzić naukę religii w szkołach państwowych, a nawet zapowiadały uposażenie duchowieństwa z państwowych funduszy. Było to więc bardzo pozytywne, ale tymczasowe przepisy nie obligowały do rozwiązania wszystkich problemów. Praktycznie nie mówiły o statusie Kościoła, o jego prawach majątkowych, czyli o sprawie w sumie bardzo ważnej. Rzutowało to na rozwój prawosławia i możliwość obrony naszego mienia. To ostatnie było palącym problemem. Kościół wiele stracił w wyniku działań wojennych. Większość mienia w wyniku deportacji i ewakuacji ludności czasowo mogła nie mieć opiekuna. Liczono, że nowe władze ochronią cerkiewny majątek. Tego oczekiwaliśmy. Jednak już w grudniu 18 roku dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego bez porozumienia z cerkwią przejęto pod obowiązkowy zarząd państwowy cały majątek cerkwi z ziem byłego Królestwa Polskiego, czyli województwa chełmskie i podlaskie. Setki świątyń, domów parafialnych, szkół, świetlic oraz olbrzymie obszary ziem wschodnich powiatów przeszły pod państwowe zarząd. Decyzja naczelnika została powtórzona w roku 20. Czyli tak naprawdę nie ma was, zabieramy wasze. Wrócicie, nie macie do czego. W 1919 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządziło, aby opuszczone cerkwie były zamknięte, opieczętowane, a klucze przekazano na posterunek policji. Praktycznie kluczy nigdy nie zwrócono. W czerwcu 19 roku postanowienie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, czyli ziemie i lasy, nadzór państwowy nad dobrami cerkiewnymi rozszerzono na tereny Królestwa Kongresowego, czyli północne Podlasie, Białostoczyzna między innymi. Ta sama instytucja w 22 roku podobną decyzję wydała odnośnie ziem województwa lubelskiego. Podobne dekrety w latach 21-22 wydawał również rząd. Na mocy tych wszystkich postanowień do 1923 roku Kościół prawosławny bezpowrotnie stracił 115 świątyń, 280 nieruchomości i 20 tysięcy hektarów ziemi. Episkopat oczywiście protestował, wierni bronili, jeśli byli i jeśli się tylko dało, ale niestety są to czasy, kiedy statut nie jest do końca opracowany. Nie wiadomo, czy my jesteśmy Kościołem Polskim, czy Patriarchatem Moskiewskim. Dla państwa było to w tym momencie niezwykle wygodne. Określcie, kim jesteście, to będziemy z wami rozmawiać, a na razie zabieramy. Dopiero wyżej wymienione przepisy tymczasowe z 22 roku spowolniły ten proces nielegalnego przejmowania mienia prawosławnego. Rozpoczęte wówczas procesy zakończyły się w czerwcu 1939 roku. 17 lat trzeba myśleć, by w końcu powiedzieć, no to chodźcie, zabierzemy się za nieuregulowaną sprawę dotyczącą 15% społeczeństwa polskiego. Jak więc on się zakończył? Zalegalizowano mienie przejęte. Kroki władz, a szczególnie rozporządzenie komisarza generalnego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z października 19 roku, bardzo często będziemy spotykać w różnych książkach tak zwane Lex Żelichowski, dla prawosławia jeden z najgorszych dokumentów prawnych, dotyczyły zwrotu wszystkich ziem obszaru na wschód od Bugu funkcjonujących w budynkach pokościelnych Kościoła Rzymskokatolickiego z zachęceniem, by Kościół katolicki je przejął. W praktyce więc żądano zwrotu wszystkiego, co choć przez jeden dzień należało do Kościoła Rzymskokatolickiego albo nie miało prawnego opiekuna. Jeśli prawosławny ojciec kupił ziemię, wybudował cerkiew, a jego syn przejął prawosławie, to nieważne, że ojciec prawosławny kupił, Kościół zabierał. To dawał Lex Żelichowski. W praktyce więc żądano zwrotu olbrzymich dóbr. Przejmowano cerkwie także w miejscowościach, gdzie katolików w ogóle nie było lub tam, gdzie mieli swoją świątynię i innej nie potrzebowali. Co gorsza, Sąd Najwyższy na początku lat 20. zniósł zasadę przedawnienia. Do tej pory było mniej więcej 100 lat, a teraz jeżeli to dotyczyło czasów z 1700, to też można się było o to upomnieć. Praktycznie więc złożono 724 wnioski o zwrot zagarniętego przez prawosławne mienie. Praktycznie zakwestionowano 1/3 naszego stanu posiadania. Ze statystyk sporządzonych przez Urząd Wojewódzki w Lublinie wynika, że do końca 1930 roku Kościół rzymskokatolicki przejął we wschodnich powiatach tego tylko województwa 144 prawosławne świątynie określane jako pounickie lub połacińskie. Spośród nich, i to jest bardzo ciekawe, 12 przejęto na mocy zarządzeń jeszcze państwa austro-węgierskiego i niemieckiego, 10 na podstawie decyzji władz polskich, a 122 bez niczyjej zgody. Weszli, zajęli, nasze wynieśli, zamek zmienili. Przy tych okazjach bardzo często dochodziło do zamieszek. W Ubrodowicach doszło do przelewu krwi. 60 osób zostało rannych, z tego 10 ciężko. W latach 30. bezprawne przejmowanie świątyń staje się coraz rzadszym. Placem boju o cerkiew stają się sale sądowe. W 1929-34 roku złożono łącznie 755 pozwów, w których upominano się o 553 obiekty należące wcześniej do unitów oraz o 202 należące do Kościoła rzymskokatolickiego. Wśród nich były żądania o zwrot obiektów odgrywających szczególną rolę w życiu prawosławnych. Monastery Dermański, Ławra Poczajowska, Klasztor Świętego Ducha w Wilnie, monastery w Krzemieńcu, Zimnem, Żrowicach. Ostatecznie Sąd Najwyższy odrzucił większość pozwów Kościoła rzymskokatolickiego. I to jest efekt autokefalii, jeśli ktoś będzie pytał. Mamy autokefalię, jesteśmy już podmiotem prawnym. Nie można bezkarnie nam zabierać. Tylko dzięki temu, że autokefalię już mieliśmy. Dopiero w latach 1938-39 został ostatecznie uchwalone rozwiązania ustawowe w zakresie przynależności obiektów sakralnych oraz wielkości kościelnych majątków ziemskich. 30 czerwca 1939 roku kolejnym rozporządzeniem państwo uznało prawo Kościoła prawosławnego do tych majątków, które pozostawały jeszcze w jego rękach. Było to łącznie 52 200 hektarów gruntów. Jeżeli spojrzymy, ile dzisiaj ma Kościół prawosławny, to jest zawrotna suma. Ale jeżeli spojrzymy, że Kościół prawosławny w 1918 roku miał 146 tysięcy, to udało się nam uchronić zaledwie 1/3. 2/3 nam odebrano. Jednocześnie rząd podjął decyzję o przyznaniu Kościołowi katolickiemu pełnego prawa do spornych świątyń już znajdujących się w rękach, nawet tych przejętych nielegalnie i z użyciem siły. Czyli robimy grubą kreskę. Od dzisiaj będziemy żyć w przyjaźni. To, co do tej pory zostało zabrane bezprawnie, to już się w to nie wtrącamy, niech zostanie tak, jak jest. No nam było się trudno na to zgodzić, ale tak postanowiło prawo. Zawiedzione nadzieje na państwową opiekę dotyczyły nie tylko zagarniętego mienia, ale i burzenia świątyń prawosławnych. Według szacunków ministerstwa w 1914 roku na ziemiach polskich funkcjonowało 630 cerkwi zlokalizowanych w dawnych obiektach unickich, czyli nie określamy, czy ziemia, na której unicki kościół wybudowano, była zawsze unicka, czy przejęta od prawosławnych. Po prostu 630 unickich i 240 rzymskokatolickich. W toku akcji rewindykacji katolicy przejęli 175 cerkwi pounickich i 140 pokatolickich, przy czym blisko 70% świątyń przejętych przez katolików obrządku łacińskiego trafiło ich w ręce bez aktów prawnych, tylko samowolnie, brutalną siłą. W posiadaniu prawosławnych zostaje więc jeszcze 350 pounickich i 80 pokatolickich budynków. Zniszczeniu lub zamianie uległo 105 pounickich i 20 pierwotnie katolickich. Czyli wydaje się dość specyficzne. Dlaczego? Bo prawosławni zabierali, ale w tym sprawozdaniu absolutnie nie ma, ile na terenie województwa utraciliśmy własnych obiektów. Czyli mówi się, co my mieliśmy w dawnych czasach po unitach, ale ile nam zabrano wtedy i ile nam zabrano dzisiaj, już się nie mówi. W każdym razie tak wielkie zubożenie stanu posiadania kościoła zmusiło prawosławie do otwierania nieetatowych placówek, a nawet placówek nielegalnych, których duszpasterze nie mogli liczyć na państwowe uposażenie. Wierni ponosili wszelkie koszty ich funkcjonowania i musieli się liczyć z ich likwidacją na każde życzenie władz. W 1929 roku rozpoczął się drugi etap burzenia, jak się mówiło w dokumentach, zbędnych świątyń. Administracja państwowa wytypowała do zburzenia 97 cerkwi. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu wiernych, protestom szczególnie na forum międzynarodowym, a nawet w Lidze Narodów, to tak jak dzisiaj Trybunał w Strasburgu, to tak była kiedyś Liga Narodów, udało się uratować większość z nich. Mimo wszystko jednak unicestwiono 23 cerkwie. Jeżeli tam nam zabierano 200-300, to 23 cerkwie to nie jest dużo, prawda? Olbrzymia ilość. To 1/4 tego, co planowano. Czyli mimo, że Europa stanęła po stronie prawosławia, to tak i tak udało się państwu 1/4 swoich planów zrealizować. Walka o zachowanie cerkiewnego mienia uświadomiła władzom cerkiewnym, jak ważne znaczenie ma pełne unormowanie osobowości prawnej Kościoła prawosławnego w Polsce. Z okresu zaborów wychodziliśmy jako część cerkwi rosyjskiej. I tu musimy pamiętać, że mieliśmy niesłychanie trudną sytuację prawną. Z tego względu, że dzisiaj jak mamy dom, mieszkanie, to każdy ma akt notarialny. Nie tak było kiedyś. Jak był szpital, to była zazwyczaj cerkiew prawosławna. Ale nie należała do cerkwi, a należała do szpitala, a cerkiew obsługiwała. Jak była szkoła, na przykład szkoła świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, tak? Ma kaplicę? To nie jest to własność cerkwi, ale jest to własność szkoły. Jeżeli jest garnizon wojskowy, to jest tam cerkiew, do której chodzą wszyscy okoliczni mieszkańcy. Ale nie jest to własność cerkwi, a jest to własność jednostki wojskowej. Zmienia się władza polityczna. Upadła carska Rosja, pojawiło się państwo polskie. Czyli spadkobiercą Ministerstwa Wojny Cesarstwa Rosyjskiego jest Ministerstwo Obrony Rzeczypospolitej. Cerkiew jest jego własnością. Dlaczego ma pozwalać prawosławnym do niej chodzić? Burzy, zamienia na skład, oddaje katolikom. Cerkiew przyszpitalna jest własnością Ministerstwa Zdrowia. Nagle się okazuje, że prawosławie nie ma aktów notarialnych do większości obiektów. Dzisiaj jak jest. Czasami nie wiem, kto jest w starostą, zastępcą w Radzie Parafialnej, to wie, że biskup bardzo często jak przyjeżdża na kontrolę, to sprawdza akt notarialny. Czy parafia po pierwsze ma już pełnię władzy do wszelkich ziem i wszelkich obiektów, żeby się historia nam nie powtórzyła. Mało tego. Jaka jest parafia tutaj obok przez plac? Świętego Mikołaja, tak? Ale świętego Mikołaja czy świętego Mikołaja Cudotwórcy, czy prawosławna parafia świętego Mikołaja Cudotwórcy, czy parafia katedralna świętego Mikołaja Cudotwórcy, czy parafia świętego Mikołaja w Białymstoku. To są cztery podmioty prawne. Jeżeli będzie akt notarialny na cerkiew inny niż na plebanie, inny niż na parking, to mogą być olbrzymie problemy. I to niestety było również wówczas. To wykorzystywały władze. Jeżeli została parafia zarejestrowana jako parafia świętego Mikołaja, a plebania jest na parafię prawosławną świętego Mikołaja, to już ona nie ma prawa do plebanii, bo to inny podmiot prawny. Nie ma właściciela, to my się zaopiekujemy. A po czasach zaborów, bieżeństwa, kto znajdzie akty prawne? Po pierwszej wojnie światowej, gdzie odnaleźć archiwa? Kiedy w pierwszej kolejności pali się i wywozi się archiwa. Spróbujcie wyciągnąć jakiś dokument z IPN-u. Tak samo było wtedy. Dostęp do dokumentów był bardzo ograniczony. Przed zaborami byliśmy metropolią Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. W aktualnej sytuacji polityczno-państwowej, wrogości wobec wschodniego sąsiada, rozsądniejszym było odwoływanie się do starszych korzeni. Po kilkuletnich staraniach 11 listopada 1924 roku postanowienie patriarchy Grzegorza VII i Konstantynopolitańskiego Synodu Kościół prawosławny w Polsce otrzymał status autokefalii. Tomos podpisano dwa dni później. Następca patriarchy Grzegorza, Konstantyn VI, ogłosił decyzję swego poprzednika 15 stycznia 1925 roku, czyli styczeń 25 roku autokefalię. Przekazano Tomos, a ogłoszono dopiero we wrześniu. Od stycznia Kościół prawosławny w Polsce próbował się skontaktować z patriarchą Tichonem. Kiedy dowiedziano się, że zmarł, ogłoszono autokefalię. Czyli jeszcze była ostatnia próba dogadania się, porozumienia się z patriarchatem moskiewskim. Dzięki autokefalii po wielu wysiłkach udało się doprowadzić do normalizacji prawnego statusu Kościoła prawosławnego w Polsce. Oczywiście nie nastąpiło to automatycznie. Negocjacje zajęły ponad 10 lat. 18 listopada 1938 roku podpisano w końcu pełen dokument mówiący o miejscu Kościoła prawosławnego w Polsce. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o stosunku państwa do polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego. Mimo swych niedoskonałości, na przykład nadrzędnej roli państwa nad Kościołem, ingerencji w sprawy personalne, ostatecznie określał on zasadę istnienia i działalności Kościoła. Ograniczał samowolę i swobodę interpretacji wcześniejszych przepisów przez urzędników. Zatwierdzał nasze prawa majątkowe, a przypomnijmy, że był to właśnie czas rewindykacji i burzenia cerkwi. Więc jak wyglądał ten trzeci etap burzenia naszych cerkwi? Miał on miejsce w latach 1938-39, czyli w tym momencie, kiedy przygotowywany jest dokument, jeszcze trwa. Czyli swego rodzaju chyba już sobie zdawano sprawę, że to, co się uda wiosną i latem 1938 roku odebrać prawosławiu, to będzie ostatnie, co się nam zabierze. Bo potem dekret już uchroni nas przed tym. Rozpoczęły się to oburzenie od prasowej nagonki zarzucającej Kościołowi prawosławnemu rusyfikację wschodnich terenów Polski. Duchowieństwo z powyższych terenów bez przyczyny wzywano na milicję, przesłuchiwano, a nawet czasowo aresztowano. W okresie Wielkiego Postu 1938 roku zaczęto likwidować parafie nieetatowe. W kilku przypadkach doszło do spalenia świątyni. Najtragiczniejsze wydarzenia rozpoczęły się w czerwcu 1938 roku, czyli 4 miesiące przed dekretem, kiedy kierownictwo akcji przekazano Wojsku Polskiemu. Pod jego eskortą specjalne ekipy polskich robotników lub strażaków przystępowały do rozbierania cerkwi. Zniknęło z powierzchni ziemi 144 świątynie. Wiele z nich należało do najcenniejszych zabytków polskiej architektury, tak jak choćby cerkiew w Szczebrzeszynie z 1194 roku, najstarsza prawosławna, Korytnicy z 1578 roku, Białej Podlaskiej z 1582 roku. Niejednokrotnie były to świątynie jedyne na danym terenie, chociaż zgodnie z założeniem nie wolno było odbierać ostatniej świątyni wiernym. Większość była w dobrym stanie technicznym i służyła wiernym do ostatniej chwili. 20 z nich wybudowano już po I wojnie światowej. Kilka było odremontowanych wiosną 1938 roku. 10% było oficjalnie zarejestrowane jako parafie etatowe. Tylko nieliczne były rzeczywiście w złym stanie. I co tłumaczyło kroki władz? Jeszcze bardziej okrutny był sposób burzenia. Niszczono wyposażenie świątyń, ikonostasy, krzyże, utensylia, biblioteki, archiwa, których wiernym nie pozwolono wynieść ze świątyni. Niejednokrotnie dochodziło do profanacji świętych darów, cmentarzy. Oprócz 134 świątyń, około 190 zamknięto lub przekazano w użytkowanie Kościołowi Rzymskokatolickiemu. W przededniu II wojny światowej na terenie Chełmszczyzny i Lubelszczyzny pozostały zaledwie 22 świątynie, z 326 w 18 roku, czyli 7% świątyń na Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie się zachowało. Prześladowania z mniejszą siłą kontynuowano wiosną i latem 1939 roku. Zakładano likwidację kolejnych nieetatowych świątyń, wzmożenie działań polonizacyjnych, sprzyjanie konwersjom na rzymski katolicyzm, tłumienia ducha narodowego. Opornych bardzo często zsyłano do obozu w Berezie Kartuskiej. Wyżej wspominaliśmy, że racją stanu władz II Rzeczypospolitej powinna być konsolidacja społeczeństwa i tak było. Czyniono to jednak dziwnymi metodami. Dążono do polonizacji całego kościoła prawosławnego. Stworzono między innymi neo-unię, ale nie wypaliła, bo tylko 20 tysięcy prawosławnych czasowo się nawróciło. Na terenie całego kraju starano się więc wprowadzić parafie polskojęzyczne, tak zwane narodowe, ale też było ich tylko kilka sztuk. W grudniu 1935 roku powołany zostaje przez rząd Komitet do Spraw Narodowościowych, w skład którego wchodzą premier i kilka kluczowych ministerstw, czyli bardzo wysoka ranga. Na pierwszym swym posiedzeniu zajęli się oni kwestią polityki państwa wobec prawosławia. Jego wiernych podzielono, jak widzimy, na trzy grupy. Luźno związanych z prawosławiem i niepolską narodowością i sympatyzujących z prawosławiem i z polskością i katolicyzmem. To pierwsza grupa. Druga, mocno związani z prawosławiem, lecz przyjaźnie nastawieni do polskości. To pewnie nas można tak nazwać. Mocno związani z prawosławiem, ale czujący się obywatelami tej ziemi, tego kraju. Trzecia grupa, mocno związani z prawosławiem i negatywnie nastawieni do polskości. Wobec pierwszej grupy zdecydowano się podjąć działania skierowane, by stali się katolikami. Dopuszczano się szantażu, pozbawienia pracy, koncesji, zastraszania odmową załatwienia spraw urzędowych. Chłopom w zamian za konwersję obiecywano nadanie ziemi. Wobec trzeciej grupy podjęto decyzję o całkowitej izolacji, żeby nie miała kontaktu poprzez media, poprzez działalność społeczno-narodowościową z współobywatelami. Najwięcej uwagi poświęcono drugiej grupie, mocno związani z prawosławiem, bez wrogości wobec polskości. To ona miała zostać poddana polonizacji. Dążono do zmiany języka liturgicznego z cerkiewno-słowiańskiego na polski. Musimy pamiętać, że to był czas, kiedy ewangelicy modlą się w większości po niemiecku, Żydzi w idysz, a rzymscy katolicy po łacinie. Kto miał się modlić po polsku? Tylko my. Zobowiązuje się duchowieństwa do prowadzenia kościelnej administracji i korespondencji w języku polskim. Nauczanie religii i oficjalne kontakty podobnie. Nawet prasa cerkiewna miała być wydawana tylko w języku polskim. Mimo nakazów starostów i policyjnych kontroli określono, że dzień 31 lipca 1936 roku będzie taką pokazówką, że we wszystkich cerkwiach będą kazania po polsku. Poszedł takie pismo urzędowe. Na terenie Lubelszczyzny kazanie w języku polskim wygłosiło 22 duchownych, po ukraińsku 20, a 10 przestraszyło się i nie powiedziało w ogóle kazania. Wobec duchownych, którzy nie podporządkowali się żądaniom wprowadzenia języka polskiego do kazań, stosowano różne formy nacisku. Jak widzimy, odradzanie się państwa polskiego spotykało się z wielkim zainteresowaniem i nadziejami prawosławnej społeczności. Nie była ona bierna wobec walki narodowościowo-wyzwoleńczej. Nie była obojętna na losy odrodzonej. Chciała aktywnie uczestniczyć w budowie kraju i miała wobec tego kraju swoje oczekiwania. Sprowadzały się one praktycznie do bardzo prostej rzeczy. Chcemy się czuć w Rzeczypospolitej jak w swoim domu. Chcemy, by traktowano nas jak współgospodarzy. Rzeczywistość okazała się jednak daleką od oczekiwań. Traktowano nas jak obcy element we własnym domu. Nie dawano nam prawa do narodowej i religijnej odrębności. Podczas gdy cała Europa, przygotowując się do globalnego konfliktu 1939 roku, łagodziła religijno-narodowościowe spory, u nas 11%, na początku wspominaliśmy o 15%, czyli jednak nastąpił spadek o 4%, czyli 11% społeczeństwa odmówiono prawa do modlitwy. Czyniono to dzięki wielkiemu zaangażowaniu sił administracyjnych i wojskowych. Tych sił, które miały zjednoczyć naród i skierować go przeciwko agresorowi. prawosławni, uciskani i prześladowani w 1939 roku zapomnieli o krzywdach lat minionych. Zapomnieli o zawiedzionych nadziejach i oczekiwaniach lat dwudziestolecia międzywojennego. Powszechnie stanęli w szeregach obrońców Rzeczypospolitej, w okopach niemieckiego i bolszewickiego frontu, w Katyniu i Miednoje, na barykadach Warszawy, pod niebem Wielkiej Brytanii. Wierni Rzeczypospolitej, prawosławni składali najwyższą ofiarę. Miłość do Boga i Ojczyzny przypieczętowali własną krwią. Dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.